Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, dwa dni temu, czy to wczoraj nawet było, mój wielki przyjaciel od dwóch lat, człowiek, bez którego nie byłbym w stanie tak efektywnie realizować zadań, które przed sobą postawiłem już dawno temu, ale w szczególności po zniszczeniu przez gówniane żydostwo w 17 roku, pod koniec 17 roku mojego kanału informacyjnego na YouTubie. A więc ten naprawdę wspaniały człowiek, który mi pomaga dzień w dzień, którego nazwiska nie mogę wymienić, ponieważ nie zgodził się na to i coś. Ma do tego prawo. A więc ten pan, wspaniały facet, wczoraj czy przedwczoraj, jak powiedziałem, zapytał: co tam dobrego? Niech pan powie coś dobrego. No właśnie. Znaczy on, ja na początku, w czasie tej rozmowy nie zwróciłem na to uwagi. To znaczy zapamiętałem to. Weszło mi to do mózgu, ale nie zwróciłem na to uwagi i nie odpowiedziałem mu na to, tą oczywistą jego prośbę, żeby coś powiedzieć pozytywnego. Bo o to mu chodziło. O to temu wspaniałemu człowiekowi chodziło. O to temu wspaniałemu Polakowi chodziło. A więc ja mu teraz odpowiadam: mój drogi panie, zna pan mnie trochę już. Wie pan, że i państwu również, że jeśli znajduję chociaż cień pozytywnej wiadomości, to ją przekazuję. Ale że mamy czasy takie, jakie mamy, jedni mówią, że obyś, że takie przekleństwo z starych czasów, obyś żył w ciekawych czasach, prawda? Lub jeszcze inni twierdzą, że żyjemy w czasach ostatecznych. Więc w takich momentach, no, tych dobrych wieści to jest jak na lekarstwo. Inna sprawa, że chciałbym Państwu zwrócić uwagę na pewien drobiazg. Otóż to, co dla nas jest negatywne, to, co dla nas, Polaków, ludzi nieczujących zupełnie cywilizacji chińskiej, jest elementem negatywnym, czy w ogóle czymś, co nas zniesmacza, lub no, w każdym razie czymś negatywnym. Po prostu negatywnym, to dla Chińczyków jest pozytywnym. Tak, mili Państwo, i dobrze by było, żebyście o tym wiedzieli. Znaczy ja wielokrotnie, mam nadzieję, to przemycam tą wiadomość między wierszami. Może nie tylko ją przemycam, czasami nawet mówię expressis verbis. Natomiast staram się, żebyście Państwo wiedzieli o tym, że to, z czym ja bardzo często polemizuję, te moje polemiki, że nie wspomnę o wściekłości, że nie wspomnę o atakach, moich atakach na łajdaków antychińskich, są spowodowane tym, iż ci łajdacy wciskają Państwu w głowę kit, który ma za zadanie zmianę pozytywnych elementów rzeczywistości chińskiej na negatywne elementy postrzegane przez państwa. To znaczy pozytywne elementy rzeczywistości chińskiej są negatywnie przez państwa, Polaków, Europejczyków odbierane. Przecież mnie interesują Polacy. Polaków odbierany. I ja na to nic nie poradzę. To jest różnica. To są różnice kulturowe. I na tych różnicach kulturowych różni łajdacy zbijają swoje pieniążki. No bo muszą zapłacić za dzieci w szkole prywatnej, muszą zapłacić za kupić żonie albo kochance jakiś, przyjaciółce jakiś prezent, muszą wyjechać na wakacje na Wyspy Kanaryjskie albo powiedzmy sobie gdzieś do Indii. Wyspy Kanaryjskie to zwykli Polacy jeżdżą. Oni jeżdżą na Tajwan albo do Indonezji albo gdzie indziej. Więc muszą mieć na to pieniądze. Więc kłamią. Więc przeinaczają, przepoczwarzają to, co jest pozytywne w cywilizacji chińskiej, na negatywne odczucia nasze, polskie. Bo my nie znamy. Bo państwo nie znacie cywilizacji chińskiej, wobec tego nie rozumiecie, że tam jest to, o czym oni mówią, zupełnie to, o czym ja bardzo często mówię, zupełnie inaczej postrzegane. Czyli pozytywne sprawy z Chin postrzegane przez Chińczyków pozytywnie, są u nas odbierane negatywnie. No i między innymi, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że między innymi mamy tutaj taki artykuł, mam przed sobą taki artykuł w gospodarce.pl. Myślę, że to jest tego Jakubika. Myślę, że to jest ten sam Wojciech Jakubik, który kiedyś był sinologiem, aczkolwiek albo to nie jest ten sam, albo on się już w ogóle do tego nie przyznaje, że był sinologiem. To jest możliwe. A zresztą jest nieobędne. W każdym razie w gospodarce.pl jest taki artykuł Epidemia katalizatorem technologii szpiegowania z 6 marca 2020 roku. To, że ewentualnie szef tego jest, czy był sinologiem, wiem, że pracował w Business Alert, ale może, nie wiem, może mnie się coś miesza. To jest wszystko możliwe. Także osoba Jakubika nie mieszam się. Ja pamiętam sprzed 10 lat jego wymianę ciosów z jakimś innym facetem na temat jedzenia mięsa psów. Więc nic mi się nie miesza. Tutaj akurat nie. Miejsce, w którym on pracuje, czy to jest ten sam facet, to oczywiście jest trudna, druga sprawa. Ale to jest mało znaczące. Otóż najistotniejsze w tym wszystkim jest ten artykuł. Epidemia katalizatorem technologii szpiegowania. Otóż wtedy, czy mówiąc najogólniej, wtedy, gdy Chiny rozpoczęły ten wielki swój projekt sztucznej inteligencji dotyczący technologii rozpoznawania twarzy, głosu, etc., a głównie twarzy, głosu, znaczy obrazów i głosu, to jest sztuczna inteligencja wszystko, wtedy oczywiście na Zachodzie podniósł niesamowity jazgot, że oni wszystkich szpiegują. No bo chodziło o również o rozpoznawanie twarzy. Dlaczego ten jazgot się podniósł? Dlatego, że Zachód był i w dalszym ciągu jest coraz dalej za Chinami. W związku z tym muszą mordę drzeć przez swoich podstawionych dziennikarzy, żeby państwa uwrażliwić na to, że tam się szpieguje, a u nas jeszcze nie. Jeszcze nie. Oczywiście u nas też się szpieguje na miarę naszych możliwości. Kamery to co to jest? To nie jest szpiegowanie? Na ulicach miast? Na skrzyżowaniach? Na przejściach dla pieszych? To nie jest szpiegowanie? No oczywiście, że nie. Prawda? Nie. No skąd? To nie jest szpiegowanie. Ale w Chinach to jest szpiegowanie. Tak? Tak, mentalność Kalego. No więc właśnie, ta technologia szpiegowania. Nie technologia szpiegowania, tylko technologia rozpoznawania twarzy, głosu, nawet sposobu zachowania. Tak. Więc to, co tam jest złe, to u nas jest oczywiście wspaniałe. Tam to, co tam jest dramatyczne i tragiczne, to u nas jest fantastyczne. Jeśli do tego dojdziemy, oczywiście. To będzie świetne. To będzie postęp ludzkości. Ale tam nie, to jest szpiegowanie. No, to tak a propos. No i teraz zaczynamy od jak zwykle od koronawirusa i to już jest chwyt poniżej pasa, ale proszę Państwa, w polskojęzycznych mediach wszystkie chwyty są dozwolone, byle tylko kopnąć Chińczyka. Cytuję. Chińskie media chwalą użycie technologii w walce z koronawirusem. Od kodów zdrowia, w cudzysłowie, na smartfonach po drony pilnujące noszenia maseczek. Krytycy oceniają jednak, że epidemia ujawnia skalę nadzoru nad obywatelami i daje władzom pretekst, by go zacieśniać. Cytuję dalej. Jako, że powoli zaczynam się chcieć wymiotować, więc po prostu będę czytał dalej. Podległa komunistycznym władzom prasa Chin kontynentalnych, no lepiej była, żeby podległa była na przykład Deutsche Welle, albo najlepiej Bundestagowi, albo jeszcze lepiej Knesetowi, no a już wspaniale by było, gdyby podległa była Kongresowi Stanów Zjednoczonych. No ale niestety w Chinach kontynentalnych prasa podległa jest chińskim władzom. Straszne, prawda? No to jest po prostu dramatyczne. Podawała ona wiele przykładów zastosowania nowoczesnych technologii. Wymieniono między innymi automaty do pomiaru temperatury ciała. No przecież to jest szpiegowanie jak 150. Roboty wyręczające lekarzy w niektórych obowiązkach. No czy to nie jest nieludzkie? Nieludzkie? No w stosunku do wszystkich lekarzy, w stosunku do pacjentów. No przecież to jest skandal i nieludzka rzecz. Kaski wykrywające ludzi z gorączką i systemy sztucznej inteligencji pomagające w diagnostyce medycznej lub analizie danych epidemiologicznych. No przecież to jest państwo policyjne. No jak można pozwolić na sztucznej inteligencji prowadzić diagnostykę medyczną? Totoż to jest państwo policyjne. Dalej jedziemy. Powstały również aplikacje na telefony komórkowe do sprawdzania, czy nie jechało się pociągiem, czy nie leciało samolotem z kimś, u kogo stwierdzono zagrożenie. No to już jest w ogóle prawie 17 rok w Rosji. Prawda? Jak jechałeś koło burżuja, to dostawałeś czapę tak samo jak burżuj. A tutaj nie dostajesz czapy, po prostu masz zaznaczone, że jechałeś z kimś, kto jest zarażony koronawirusem i poproszą cię o to, żeby się powatygował do szpitala i sprawdzą, czy jesteś zarażony. To przecież to jest prawie bolszewizm. No coś strasznego. Tak. A dostępne są również interaktywne plany miast przedstawiające mieszkania zdiagnozowanych pacjentów. No to już jest w ogóle, jak tak można? To ja rozumiem, że można antysemitków, takich jak ja, naznaczyć na planie miasta, że można antymuzułmanów naznaczyć na planie miasta, gdzie mieszkają z pełnymi danymi, łącznie z numerem telefonu. Można tych wszystkich łobuzów, którzy są przeciwni pedalstwu LGBT, no to ja rozumiem, że to wszystko można podać ich pełne numery telefonów i tak dalej. Ale tych, którzy są pacjentami i są zarażeni, no to nie wolno. No jak można na przykład zaznaczyć na planie miasta, że jakiś skurwysyn odbył wyrok za molestowanie dzieci i mieszka w tym i w tym miejscu. Przecież to jest przeciwne. To jest wykroczenie, ostre wykroczenie przeciwko prawom człowieka, prawda? A ja myślę, że prawa małych dzieci są ważniejsze niż prawa tego skurwysyna. No dobra, no ale jedźmy dalej, bo tu cały czas mówimy o tym, że jak to strasznie jest w tych Chinach. Chińczycy od dawna zdają sobie sprawę, że są śledzeni przez najbardziej zaawansowany system elektronicznego nadzoru na świecie, ale epidemia koronawirusa sprawiła, że część z tych technologii wyszła z cienia. Dała też władzom usprawiedliwienie do jej stosowania, oceniła agencja Reutera. Proszę Państwa, ja nie słyszałem, znaczy nic co, o czym ja wiem, a o czym powszechnie wiadomo z technologii które kryje w sobie sztuczna inteligencja, nie zostały ujawnione w czasie kryzysu tej choroby. Owszem, powstały niektóre aplikacje, no ale to są tylko aplikacje, to nie jest żaden system szczególny. No, aplikacje pokazujące, gdzie kto mieszka, znaczy gdzie kto jest zarażony, to jest nowość, tak? Albo aplikacja, która mówi na podstawie lotu samolotu, składu pasażerów. Jeden z pasażerów lotu z Kantonu do Wenzhou był zarażony. I nagle ja na przykład leciałem tym lotem, na przykład to był lot TI-444 i pojawia mi się w telefonie nagle o 2 w nocy wiadomość. Nazywasz się Wiesław Pilch, leciałeś lotem TI-444 stamtąd do tamtąd. Masz natychmiast zgłosić się do szpitala, ponieważ na pokładzie tego samolotu znajdował się pasażer, który siedział 10 metrów od ciebie i on miał koronawirusa. To myślicie Państwo, że ja bym się zmartwił tą wiadomością? No pomyślcie przez chwilę. Ja bym się zmartwił, nawet gdybym kur od 2 w nocy dostał ją. Naprawdę myślicie, że bym się zmartwił? Ja bym się ucieszył, że państwo o mnie dba. Wiecie, co to znaczy? Dbałość państwa? Ja rozumiem, że państwo nie rozumiecie tego pojęcia, ale ja je rozumiem. A i dlatego, jeśli coś podobnego negatywnie ocenia żydowska agencja Reutera, to jest dla mnie oczywiste. To jest dla mnie powód do uciechy, powód do zadowolenia. Słychać wycie? Znakomicie. To właśnie jest to. Słychać wycie Reutera? Znakomicie. To jest właśnie to. Reuter opisał przypadek mężczyzny z miasta Changchun, który po powrocie z wyjazdu w interesach otrzymał telefon z policji. Na podstawie numeru rejestracyjnego samochodu ustalono, że był w Wenzhou, mieście, w którym odnotowano wówczas wzrost liczby zakażeń. Mężczyźnie powiedziano, by przez 2 tygodnie nie opuszczał mieszkania. Ten jednak znudzony wyszedł z domu po 12 dniach. Tym razem zadzwoniła do niego nie tylko policja, ale również jego szef. Okazało się, że wyśledziły go kamery monitoringu wyposażone w technologię rozpoznawania twarzy. W ramach ostrzeżenia władze poinformowały o tym jego linię. Jego firma. Byłem trochę zaszokowany możliwościami, skutecznością sieci masowego nadzoru. Dzięki technologii sztucznej inteligencji Big Data mogą śledzić nasz ruch praktycznie w każdej chwili, w każdym miejscu. Powiedział Reuterowi mężczyzna, ostrzegając anonimowość. Proszę Państwa, jak powiedziałem, to jest standard. To jest standard. Jeden z dupków, którzy mieszkają w Chinach, nie jak Jaruś, który stał się ostatnio gwiazdą internetu, youtuberem, gwiazdą YouTube'a, z którym nic z tym nie robił, po prostu mówi, co się dzieje wokół niego. Nic nie analizuje, nic, po prostu takie prostackie jak konstrukcja cepa. Ten facet opowiadał sam gdzieś na samym początku, że tej całej historii, że był z rodziną żony, z Chinką, a w okolicach Wuhan, w Hubei w każdym razie, a przyjechał z Hubei i nie zgłosił tego, że był w Hubei. I oczywiście policja go namierzyła, że był. Ale nic mu nie zrobili. Nie wsadzili go do mamra, nie kazali mu zapłacić mandatu, nie stwierdzili, że jest faszystą, łobuzem, antysemitą i tak dalej. Nie. Po prostu powiedzieli, że ma siedzieć w domu przez 2 tygodnie. Wyobraźcie sobie, jaki bandyty. Nic mu nie zrobili. Kazali mu po prostu siedzieć w domu 2 tygodnie. A ten martwi się, że go nakryli. Martwi się, że go nakryli. Tamten też się martwił, że go nakryli. Ten Polaczek durny. Też się martwił, że go nakryli. Wiecie Państwo, ja domyślam się, że takich, tempaków jak Jaruś i ten facio, o którym tutaj mowa, są miliony, albo nawet może setki milionów. Tylko że co to ma za znaczenie? Oni mają podlegają pewnemu systemowi, który ustanawia władza. Ta władza życzy sobie, żeby tak właśnie było. I oni mogą sobie robić, co chcą. Mogą wyjechać z tego kraju, z tamtego kraju. Mogą robić, co chcą. Jeśli są w tym kraju, to mają robić wprawdzie to, co chcą, ale dopóki jest to wszystko legalne. Jeśli nie, to nikt ich nie będzie wsadzał. Niestety, powtarzam jeszcze raz. I jeszcze trzeci raz powtarzam. Niestety nie będzie ich wsadzał do obozu pracy, aczkolwiek powinien. Tylko grzecznie ich poproszą o to, żeby wykonali to, co mają obowiązek. I to jest ten potworna presja. To jest coś niesłychanego. Natomiast jeśli o coś podobnego poprosi się we Włoszech i Włosi tego nie zrobią, a nie zrobili, i ponoć to doprowadziło do rozszerzenia się fali zachorowań, to wszyscy do nich mają pretensje. I oni sami do siebie mają pretensje. To wtedy jest okej. Okay. To wtedy tak. Ale to Włoch, no, biali, porządni ludzie. O, mogą robić błędy, ale to są biali. Tak, proszę Państwa, będę czytał, ja to tak mogę w nieskończoność. Anczo było pierwszym miastem, cytuję, również pierwszym miastem, w którym wprowadzono tak zwany kod zdrowotny w Alipayu, czyli popularnej aplikacji do płatności mobilnych. System przydziela użytkownikowi kod zielony, żółty lub czerwony, który wskazuje, czy i jak długo powinni być izolowani od społeczeństwa, czy mogą na przykład korzystać z metra i wchodzić do centrów handlowych. Czy to jest coś złego? Jeśli człowiek jest chory, bądź podejrzany o chorobę, bądź mieszka w miejscu, w którym podejrzenie o zdiagnozowanie choroby jest bardzo duże, jeszcze nikogo nie zdiagnozowano, ale na przykład mieszka w dzielnicy, gdzie jest sporo zachorowań i dostaje jakiś tam kod, powiedzmy sobie czerwony, to on ma prawo być zmartwiony tym? Ja bym był wdzięczny, że mi mówią, że mieszkam w miejscu na przykład bardzo zagrożonym. To nie tylko, to znaczy sam wyciągam z tego wnioski. Jeśli mieszkam w miejscu zagrożonym, to kurwa, siadam na dupie, siedzę w mieszkaniu, obgryzam palce, jak jestem głodny i cześć, i nie wychodzę z domu. A? Proste? Nie, wydaje mi się, że dla czytelników Reutersa nie. Również dla czytelników New York Timesa pewnie niektóre rzeczy są ciekawe. Dziennik New York Times przeanalizował kod źródłowy aplikacji i doszedł do wniosku, że system robi więcej niż tylko przydzielanie kodu. Wydaje się, że wysyła również policji informacje, podała gazeta. Oceniając, że jest to wzór dla nowych rodzajów automatycznej kontroli nad społeczeństwem, które mogą pozostać w użyciu długo po zakończeniu epidemii. A więc wydaje się, ale na tym słowie wydaje się, na tym prawdopodobieństwie, które może być wynosić zarówno 0,99, jak i 0,01. Mam nadzieję, że część osób rozumie, o czym mówię. A na tym prawdopodobieństwie buduje się całą narrację. Gratuluję. Tak się właśnie robi dezinformacja. Dalej. Cytuję. Jak podkreśla New York Times, poruszanie się po Anczo stało się niemal niemożliwe bez pokazania kodu zdrowotnego. Propagandowe transparenty przypominają o zasadach. Kod zielony chodzi swobodnie. Czerwony lub żółty zgłoś się natychmiast. Pod koniec lutego chińska prasa poinformowała, że program rozciągnięto na ponad 200 miast w całym kraju, w prowincji Zhejiang, a w prowincji Zhejiang, którego stolicą jest Hangzhou, w systemie zarejestrowanych jest prawie 90% mieszkańców. I co? I to jest źle? Czy Państwo wolelibyście? Teraz wracam się do tych wszystkich Polaków, którzy i Polaczków, którzy z niepokojem obserwują to, co się dzieje, tam 17, czy 20, czy 30 osób zarażonych na 35 milionów. Czy wolelibyście, żeby wam opowiedziano, że na przykład w mieście Kaliszu nie zanotowano żadnej osoby, która jest zarażona koronawirusem? W związku z tym wszyscy mają kod zielony, mogą sobie spokojnie chodzić po mieście i bez maseczek nie wygłupiać. Wolelibyście czy nie? Wolelibyście, żeby w Zamościu, wspaniałym mieście Zamościu, było tak samo? Jasne. Wolelibyście, a jeśli mieszkacie we Wrocławiu, to wolelibyście na przykład zamiast oglądania parad równości, pałowania przez waszą wspaniałą milicję obywatelską miasta Dolnośląskiego Wrocławia, mieć na telefonach wiadomość, że właśnie we Wrocławiu w tym szpitalu są tacy zarażeni, w tej dzielnicy są tacy zarażeni, lepiej do tej dzielnicy ewentualnie nie wchodzić, jeśli jest koniecznie. To trzeba się brać pod uwagę, że ten... Rozumiecie? Rozumiecie? Ale to oczywiście dla śmieci, z żydowskich śmieci z New York Timesa, to jest nie do ogarnięcia. Ekspertka od spraw Chin, oczywiście, z Human Rights Watch, no, to jest właśnie organizacja, najważniejsza organizacja na świecie. A praw człowieka, oczywiście. Mei Wang oceniła, że chińskie władze wprowadziły wcześniej przy okazji ważnych wydarzeń nowe narzędzia nadzoru, które pozostały w użyciu po zakończeniu tych imprez. Podały przykład Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 i wystawę Expo w Szanghaju w 2010. Okazuje się, że epidemia koronawirusa jest jednym z tych przełomowych momentów w historii szerzenia się masowego nadzoru w Chinach. Oczywiście nie tak. To jest żydowska gazeta dla Amerykanów. A i to wszystko, na całe szczęście. Zresztą podpisane PAP. Proszę Państwa, ja się skupię na ostatnim zdaniu tej renegatki chińskiej. Okazuje się, że epidemia koronawirusa jest jednym z tych przełomowych momentów historii szerzenia się masowego nadzoru w Chinach. Otóż, ja podejrzewam, że podejrzewam kilka scenariuszy. Albo ona jest tak tępa, bo już jest Amerykanką w drugim, trzecim pokoleniu, tak tępa, że nie zna własnej historii własnego narodu, znaczy nie własnego, może chińskiego narodu. Albo, tępa, po prostu niedouczona. Albo jest tępa, uczyła się i nic z tego nie rozumie, albo trzeci wariant, albo jest Chinką i zamerykanizowała się już gruntownie, no tak samo jak ci tą bydłą polskojęzyczne, które jest eurodeputowanymi polskimi w cudzysłowie w europarlamencie, no może poza PiS-em. Przecież dokładnie to samo. To samo bydło. Otóż ona być może jest właśnie tym trzecim okazem, albowiem nie rozumie najprostszej rzeczy, którą ja rozumiem. Nawet ja rozumiem, a ja się zajmuję tylko 12 lat Chinami. A ona musi mieć przynajmniej ze 30, no i jest Chinką jakąś tam. Przełomowy moment w historii szerzenia się masowego nadzoru w Chinach. Proszę Państwa, ja chińskiej historii prawie w ogóle nie znam. Chińskiej kultury prawie w ogóle nie znam. Ale dla mnie jest oczywistością, taką oczywistą oczywistością, że przez całą cywilizację, cały czas trwania cywilizacji chińskiej miał miejsce tak niezwykły nadzór nad człowiekiem, pojedynczym egzemplarzem człowieka, że teraz to jest nic. Naprawdę, teraz to jest nic. Kiedyś przez całe tysiąclecia człowiek, jak jakiś pojedynczy człowiek wyjeżdżał gdzieś poza swoją wieś, poza swoją, no głównie wieś, bo to się nie było, głównie wielką wsią. Tam miasteczek, miast było na lekarstwo. Ale jak człowiek wyjeżdżał, no to oznaczało, że coś jest nie tak. Musiał dostać naprawdę porządne pozwolenie, był sprawdzany na każdej rogatce, a wszyscy o nim wszystko wiedzieli i nic się nie mogło ukryć. No bo jednostka w Chinach, a nie tylko w Chinach, nie tylko w konfucjanizmie, jest niczym. Więc porównywanie sytuacji jednostki w Chinach do sytuacji jednostki w Europie czy w USA nie ma żadnego sensu. Po prostu nie ma. Znaczy w USA to już to niekoniecznie, bo USA to jest taki, to jest zupełnie inna jeszcze bajka. Tam również jednostka nigdy nie miała żadnego znaczenia. Ale wracając do tej kurwy chińskiej, a nie ma żadnego przełomu w tej chwili w historii szerzenia się masowego nadzoru w Chinach. Ponieważ masowy nadzór istniał od zawsze. To była naturalna forma istnienia, nie sprawowania władzy nawet. Nie. To nie była forma sprawowania władzy, nadzór. Po prostu, trudno wytłumaczyć Europejczykowi, Polakowi. Ale spróbujcie Państwo zrozumieć, że jeśli najczęściej, znaczy standardem było to, że wieśniak może znał wszystko to, co działo się w promieniu 100 metrów od niego. Dosłownie. Nie wsi, nie kwartału, 100 metrów od niego. Przez całe życie nie wychylił nosa dalej niż 100 metrów od swojej zagrody. Naprawdę tak było. Przez cały czas trwania Imperium Chińskiego. To było normą. To dla wszystkich to było normą. I nienormalne stało się to, co się stało ostatnio normalne. Czyli Chińczycy mogą wyjeżdżać, gdzie chcą. A robić, co chcą. Aczkolwiek wszystko w pewnym sensie wraca do normalności, albowiem o tym wszystkim, co oni robią, wiedzą władze. Więc to jest normą. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. No właśnie, więc ja próbowałem Państwu wytłumaczyć rzecz, która jest bardzo trudna do zrozumienia w Polsce i na którym to niezrozumieniu bazują te śmieci żydowskie, ich lokaje, szabezgoje i inne gówno antypolskie, a przede wszystkim antychińskie, ale również antypolskie, dlatego że takie antypolskie gówno próbuje nam wmówić rzeczy, które w Chinach są niezrozumiałe. Tak, bo tam nikt nie rozumie tego, że biały może się dziwić temu, że władza wie o nim wszystko. Biały się dziwi, ale Chińczyk nie. No cóż, tak to właśnie wygląda. Taka jest różnica między pojmowaniem a chińskiego sposobu myślenia przez Chińczyków i przez między innymi Polaków. Kłaniam się, mówię o szanowaniu.